Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana doktora Dariusza Kucharskiego, historyka. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam państwa serdecznie.
78. rocznica wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Pamiętamy, panie doktorze.
Tak, oczywiście pamiętamy i powinniśmy pamiętać o tym. Jest to data niezwykle ważna w naszej historii, w naszych dziejach. I miejsce Auschwitz-Birkenau, wielki obóz koncentracyjny, największy praktycznie stworzony przez cały opresyjny aparat państwa niemieckiego, III Rzeszę, który mordował ponad 20 narodów. Mordowanych, prześladowanych było w tym miejscu właśnie, w tym przysłowiowym obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Jak do tego doszło? Już w sierpniu 1944 roku Niemcy, widząc sytuację kończącej się ich okupacji na ziemiach polskich, postanowili, że będą się stopniowo wycofywać, ale jednocześnie muszą zacierać swoje ślady. I też tak się działo. Od początku samego stopniowo likwidowali obóz, najpierw poprzez likwidację dokumentów, śladów mordów, czyli osoby zakopywane, całe masy osób, szczątek. Było to wszystko jakby ponownie próba ich schowania tak, aby nie doszło do tego, iż znajdą osoby następne, które przyjdą po nich, czyli Polacy będą mogli dochodzić swoich praw. Od września praktycznie miały już bezpośrednie miejsce sytuacje likwidujące obóz koncentracyjny. Nawet jedno z żydowskich i nie tylko żydowskich międzynarodowych Sonderkommando, czyli obozowi jeńcy, którzy byli zmuszani do prac na rzecz obozu, byli po prostu wymordowani przez władze niemieckie. To też pokazuje, jak to się odbywało. Po prostu miała być to likwidacja całkowita, fizyczna najlepiej wszystkich i im później, tym lepiej, bo mieli pracować na rzecz III Rzeszy do końca. Praktycznie do końca 1944 roku zakończono wszystkie prace związane z rozbudową, działaniami związanymi z utrzymaniem dalej obozu. Potem zaczęły się tylko i wyłącznie działania niemieckie związane z jego całkowitą likwidacją. I 17 stycznia 1945 roku w obozie, w którym było ponad 67 tysięcy więźniów na ten moment, zrobiono praktycznie wielki, ostatni, duży apel, po którym to apelu następowała stopniowa likwidacja poprzez przymusowe wyprowadzanie jeńców obozowych na zachód, do innych miejsc obozowych, innych obozów koncentracyjnych na terenie Niemiec bądź Austrii. Takie wymarsze nazywane zostały później marszami śmierci, ponieważ tak wyczerpana ludność obozowa, więźniowie nie wytrzymywali tego. Około 59 tysięcy osób brało udział w tych przymusowych wymarszach pod nadzorem SS-manów. Słabość ich, niedożywienie, stan zdrowotny powodowały, iż większość upadała w trakcie drogi, wielu z nich upadało w trakcie drogi. Pomagali sobie oczywiście więźniowie, ale po prostu sił nie starczało i za odstawanie od szeregu groziła kara śmierci bądź też zagryzienie przez esmańskie psy. Trzeba sobie zdać z tego sprawę, były to naprawdę marsze śmierci. Mówi się, że kilka tysięcy, historycy różnie podają, wyliczają od 9 nawet do 15 tysięcy osób w różnych okolicznościach tej grozy szybkiego, przymusowego przesiedlania więźniów tak wyczerpanych straciło życie. Masa tych osób. Trafiali do różnych miejsc przesiedlenia dalej i Gehenna tam jednakże trwała. Pozostało na miejscu obozowym do likwidacji obozu, do sprzątania obozu około 7,5 tysiąca więźniów, najsłabszych, najgorzej fizycznie wyglądających, w tym około połowy tysiąca dzieci przetrzymywanych w obozie. Były to osoby przeznaczone do całkowitej likwidacji, ponieważ śladu ani świadków nie miało być. Przygotowywano się do tego, wysadzano kolejne krematoria. W trakcie tych likwidacyjnych prac, niszczenia dokumentów i poszczególnych miejsc w obozie, jak na przykład tak zwanej kanady, czyli miejsca magazynowego, gdzie składano zabrane więźniom ich dobytek, który następnie przeglądany był i wyjeżdżał w głąb Rzeszy jako bardzo często dary dla narodu niemieckiego od państwa, od III Rzeszy. Zostało to zniszczone i to uległo spaleniu. Niemcy to specjalnie podpalili, aby nie pozostawiać śladów. Przy tych pracach, przy tych działaniach niemieckich zginęło ponad 500 kolejnych więźniów. wyczerpanych fizycznie i też psychicznie. I jednocześnie wiedzieli, pracowali, działali pod wielką presją, wiedząc, że ich spotka najgorsze, że praktycznie mogą liczyć się z najgorszym, całkowitą likwidacją. Jednakże 27 stycznia w godzinach przedpołudniowych od wschodniej strony pierwsze oddziały pierwszego frontu ukraińskiego 60. Armii Sowieckiej, dokładnie żołnierze dwóch dywizji piechoty sowieckich, zaczęły wchodzić do pierwszych punktów obozowych w tej pierwszej części obozu na wschodzie, czyli w Monowicach, niemieckim Monowic. I to był pierwszy kontakt tych żołnierzy Armii Czerwonej z więźniami i z resztkami załóg niemieckich. Udało się ten obóz wyzwolić. Następnie pierwsze czujki i zwiady sowieckie szły dalej na zachód i w godzinach popołudniowych 27 stycznia weszły do pozostałej części obozów, czyli Auschwitz i Birkenau, czyli Oświęcimia i Brzezinki, pokazując się tym więźniom z daleka, często w mundurach sowieckich albo też ubranych w tę odzież ochronną zimową, w te białe kaptury ochronne. Zbliżali się, część więźniów, jak są zachowane wspomnienia, obawiała się, że to mogą być Niemcy w pierwszej chwili, którzy podchodzą pod obóz po prostu, żeby ich wymordować. Jednakże z okrzyków, jakie dochodziły do nich, wychodziło, że to są nie Niemcy, a właśnie wojska sowieckie. Słowa padające po rosyjsku wskazywały na to, że chyba jednak idzie zmiana i dla nich szło w tym momencie wyzwolenie ich spod opresji niemieckiej. Po wejściu Sowietów, praktycznie po godzinie 15, można powiedzieć, że cały obóz Auschwitz-Birkenau został zdobyty i przez następne godziny i następny dzień zdobywano następne, także będące w pobliżu takie filie obozowe, w wyniku czego praktycznie udało się uratować życie blisko ponad 7 tysiącom jeszcze przebywających na terenie tego dużego obozu jeńców, więźniów. Natomiast trzeba powiedzieć jedną rzecz. Jak się Sowieci zachowywali? Byli przerażeni. Część w ogóle generalnie nie mieli informacji na temat miejsc, co tu się może dziać i jak ta sytuacja z więźniami wygląda. Wielu było zszokowanych sytuacją, łącznie z dowódcami, jak wygląda sytuacja, jak ci ludzie wyglądają, a trzeba powiedzieć, że stopień niedożywienia, ich stan chorobowy był przerażający. W ciągu najbliższych godzin od zdobycia obozu część więźniów w obawie przed ewentualnym atakiem, z paniki przed Niemcami, że przecież to nie może być tak, że im się uda zachować życie po takim nękaniu tragicznym, opuściła obóz, jak tylko miała siły, starała się uciekać i jeśli blisko mieszkali, mieli niedaleko rodzinę, to zaczęli uciekać do tych rodzin, niektórzy po prostu na oślep uciekali. Większość jednakże nie była w stanie się przemieszczać, bo byli tak wyczerpani fizycznie, a ponadto stan psychiczny ich spowodował, że przyjście tego wyzwolenia, bo to było rzeczywiście dla tych ludzi to było wyzwolenie z tej tragicznej opresji, z tego tragicznego ucisku, z tej tragedii, jaka na nich spadła, to spowodowało, że zostali, ale też i ludność miejscowa polska, w pobliżu mieszkająca, zaczęła przechodzić do obozu, udzielać miejscowej ludności pomocy, jeńcom obozowym pomocy, wsparcia. Możemy się domyślać, że wielokrotnie też nie wiedziano, jak się zachowywać, podawano im jedzenie. Przy tak potężnym stopniu wycieńczenia i braku jedzenia, chronicznym zagłodzeniu, po prostu to też mogło powodować stany chorobowe, jak i również przejedzenie w takim momencie mogło powodować w wielu przypadkach śmierć. Nie mamy wielu dowodów, jak to wyglądało, natomiast wiemy, że pomoc szła dla tych osób w obozie wycieńczonych, a wycieńczenie było makabryczne, ponieważ średnio przyjmuje się, że średnia waga więźnia dorosłego to było około 30-35 kg. W maju zanotowano, że osoby po 2 miesiącach, 2,5 miesiącu dochodzenia do siebie w obozie, mające kobiety, mające wzrost około 1,60 m, potrafiła chyba najmniejszą wagę zanotowano przez lekarzy około 23 kg. Osoba o wzroście około 1,55 m. Możemy sobie wyobrazić, jaka to skala tragedii była, czyli co zobaczyli ci żołnierze sowieccy, co zobaczyła ludność polska, która wiedząc, że tam jest takie miejsce, przyszła udzielić pomocy. Także skończyło się to też śmiercią w wielu następnych tygodniach dla wielu osób z wycieńczenia. Nie udało się uratować wielu tych osób, bo miały biegunki głodowe, gruźlicze, skrajne wyczerpanie fizyczne. To były podstawowe rzeczy, z którymi się borykali Polacy, jak i również Sowieci, którzy udzielali im pomocy. Czy była trauma ze strony osób wyzwalających i ludności polskiej? Bezwzględnie tak. Było to tragiczne. Opowieści, można powiedzieć, z naszego punktu widzenia to jest jedno, a zobaczyć to, co tam się działo, to miejsce, te kaźnie, przecież Niemcy, wszystkiego nie zdążyli zniszczyć. Było widać, co ci ludzie tam musieli przeżyć. Rzeczywiście zachowany obóz Auschwitz-Birkenau jest to miejsce, gdzie jest takie świadectwo tego losu, jaki zgotowano ludziom, i tu trzeba powiedzieć, ponad 20 narodom tam męczonym i zamęczonym w większości. Ponad 20 narodów, w tym Polaków, oczywiście naród żydowski, bo trzeba przypomnieć, że obóz oświęcimski był budowany pierwotnie z przeznaczeniem tylko i wyłącznie dla narodu polskiego. Jednakże po konferencji w Wannsee z 20 stycznia 1942 roku plany się całkowicie zmieniły i zaczęły przybywać tam transporty ludności z ludnością żydowską z ziem polskich, ale i również z całej Europy okupowanej przez Niemców. Stąd i liczba ludności żydowskiej stała się dominującą w skali całego obozu. Ale trzeba pamiętać, że miejsce Auschwitz-Birkenau jest to miejsce kaźni dokonanej przez Niemców na ponad 20 narodach męczonych przez III Rzeszę i należy się pamięć pomordowanym i cierpiącym tam ludziom.
Pamiętamy. Panie doktorze, bardzo dziękuję za komentarz, dziękuję za refleksję w tym szczególnym dniu 78. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo.
Rozmawialiśmy, drodzy Państwo, w aktualnościach dnia z panem doktorem Dariuszem Kucharskim, historykiem.